Gorąca czołówka.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Witam Państwa bardzo serdecznie w Gorącej Czołówce, czyli w dziennikarskim spojrzeniu na to, co ciekawego i ważnego wydarzyło się w ostatnim czasie w naszym życiu publicznym. Jak zawsze w studiu jest z nami silna grupa przedstawicieli świata mediów. Redaktor Ireneusz Antkowiak z naszego Głosu Poznańskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Redaktor Krzysztof Kaźmierczak z Głosu Wielkopolskiego.
Witam Państwa.
Redaktor Piotr Tomczyk z naszego Dziennika.
Dobry wieczór.
I redaktor Stanisław Wryk z Polsat News.
Dobry wieczór.
Pozwolę sobie dzisiaj na przełamanie niepisanej zasady tego, że komentujemy rzeczy bieżące, ważne i pojawiające się na żółtych paskach serwisów informacyjnych. Chciałbym mianowicie, abyśmy porozmawiali o Wołyniu. Przede wszystkim w kontekście mając już kilka tygodni temu miejsc premiery filmu Wojciecha Smarzowskiego. Jak zauważył sam reżyser, na takie filmy, na takie tematy nigdy nie ma dobrego czasu. Nigdy nie jest to ani dobry moment politycznie, ani jeśli chodzi o historię, ani jeżeli chodzi o relacje międzynarodowe. A może właśnie taki moment kiedyś musi nastąpić. I z tą myślą zaczynam od pytania. Panowie, widzieliście już Wołyń Smarzowskiego?
Nie widzieliśmy. Ja muszę powiedzieć, że nie widziałem.
Piotr Tomczyk nie odrobił lekcji.
Tak, i to głównie z powodu tego, że zakazała mi żona.
Nie zgłosił pan nieprzygotowania przed programem.
Wspólnie mieliśmy pójść właśnie na Wołyń. Niestety żona stwierdziła, że film jest zbyt okrutny i obawia się, w jaki sposób przeżyje ten film, więc na razie ustaliliśmy, że nie idziemy razem, a ja odłożyłem termin na później.
Starszego Ryk?
Ja muszę powiedzieć, że redaktor Łukasz tutaj zorganizował mi ostatni weekend. Nie zdradzimy Państwu, co będzie w drugiej części programu, ale też musiałem zaliczyć ten drugi punkt.
Komplementarny taki weekend.
Więc w niedzielę byliśmy w kinie. Muszę powiedzieć, że znaczy jestem pod wrażeniem. Ktoś napisał, że to jest taki film, który działa z takim opóźnionym zapłonem i to jest tak, że się wychodzi z tego kina i te obrazy, które się ogląda, ale ja ciągle mam je przed oczami. Wystarczy powiedzieć, że dzisiejsza noc była trudna, to jest druga noc po tym filmie. I obudziłem się wcześniej i w głowie cały czas miałem ten film. To znaczy, że ten obraz jest potężny.
To odpowiada temu wszystkiemu, co słychać mniej więcej od ludzi, którzy wychodzą z kina i w miarę też z recenzjami współgra. Krzysztof Kaźmierczak.
Ja powiem coś innego jeszcze. Ja nie byłem na tym filmie i nie zamierzam na niego iść.
Programowo.
Ale też wyjaśnię dlaczego zaraz. Znaczy tutaj właśnie kolega z Polsatu wspomniał o tym, że to jest film, który no właśnie wbija się w człowieka. Ja czytałem w młodości książkę Zasypie, wszystko zawieje od Ojewskiego. Polecam ją, jeśli ktoś ma mocne nerwy. Jest to książka, która naprawdę mi się wryła na całe lata. Ja tą książkę przesypiałem wiele razy, ta książka do dzisiaj mi się śni i po prostu oglądałem wszystkie filmy Smarzowskiego i ja wiem, jak on potrafi zrobić świetnie filmy, jak potrafi to realistycznie przedstawić i nie chcę sobie tego filmu wkładać do głowy. Wiem, co tam się działo, mam dokładną świadomość, co działo się na Wołyniu i po prostu nie chcę mieć tego jeszcze wyobrażenia jego tak z relacji osób, które widziały tak po prostu realistycznego. Nie chcę go mieć w głowie. Natomiast nie jestem przeciwnikiem i zachęcam tych, którzy nie znają problemu, zachęcam do oglądania tego filmu gorąco.
Ja nie byłem tak zdyscyplinowanym uczniem i też poszedłem do kina, ale w swoim życiu miałem...
Moja porażka pedagogiczna.
Proszę się nie martwić. W swoim życiu miałem taką możliwość poznania już jako dorosłego człowieka, wtedy dziecka, który przeżył tragedię na Wołyniu i jako pięciolatek przerażony tym, że ktoś wtargnął z siekierami do mieszkania, schował się pod łóżkiem i na jego oczach została zarąbana, bo tu innego słowa nie ma, cała rodzina, rodzice, rodzeństwo. I ten człowiek niechętnie wracał do tych wspomnień i dzisiaj już żyje, jest starszy. Myślę, że on na ten film też się z tych powodów, o których tutaj Krzysztof powiedział, nie wybierze. Natomiast ja pewnie zobaczę.
Zaskakujące są recenzje. Od prawa do lewa właściwie zgodne. Wszyscy mówią, że to jest film potrzebny, ale też wybitny. I to jest chyba ranga i miara tego, bo ja nie pamiętam, chyba że wy pamiętacie drugi film, który byłby tak jednoznacznie zrecenzowany. Na razie rozważamy to na płaszczyźnie kinowej i sztuki, chociaż pewnie tutaj w tym momencie to jest znacznie szersze pojęcie.
Tak, tak. To jest chyba zaskakujące właśnie, szczególnie w przypadku filmu historycznego. Zawsze, gdy pojawiają się odniesienia historyczne, to w sposób naturalny te różnice wynikają na przykład z opcji politycznych w najróżniejszych mediach. A tu zupełnie niespodziewanie okazuje się, że film jest chwalony, na przykład także przez Gazetę Wyborczą, co mnie akurat też trochę zaskoczyło. Nie mówi się tak głośno, tak dużo na temat polityki historycznej, która by miała zakazywać poruszania tego tematu. Wcześniej to było jakoś silniej widoczne, a te protesty pojawiają się, można powiedzieć, tak sporadycznie. Ktoś tam powiedział, powiedzmy, że jest to szkoła nienawiści, ale z drugiej strony dla równowagi były też głosy, tym nawet z Ukrainy. Nie wiem, czy słuchacze kojarzą taką postać jak Nadia Sawczenko. Słynna żołnierka, tak ją nazwijmy, która w rosyjskiej...
Więźniarka Donieckiej Republiki Ludowej.
Tak, tak, była uwięziona. I co jest ciekawe, ona jeszcze przed premierą już wypowiedziała się na ten temat, że to jest potrzebna lekcja i ona jak najbardziej chętnie to obejrzała i pochwaliła ten film. Oczywiście później przyszły głosy przeciwne. W Kijowie odwołano projekcję tego filmu. Także to nie jest tak, że wszyscy byli zachwyceni i stwierdzili, w porządku, to jest to, co było potrzebne i Polakom, i Ukraińcom.
Bardzo interesujące są właśnie reakcje Ukraińców. Ja śledzę wszystko, co jest związane z tym filmem i byłem, słuchałem w radio w Trójce, była audycja z udziałem między innymi aktorów ukraińskich, którzy brali udział w tym filmie. Potem słuchałem też audycji o aktorach, którzy nie chcieli wziąć udziału w tym filmie, ukraińskich także. I znaczy ci, którzy nie wzięli udziału, to oni po prostu powiedzieli nie, bo nie, bez zapoznawania się z tematem, gdy tylko dowiedzieli się, że chodzi o to. Natomiast ci, którzy wzięli udział, chociaż mieli opór, gdy poznali tą tematykę, naprawdę bardzo mówili rzeczy, które wskazywały na to, że właśnie Ukraińcom ta lekcja też jest potrzebna, bo oni naprawdę niewiele na ten temat wiedzą, mają opaczne wrażenie. I tutaj właśnie jest to bardzo pouczające i właśnie zdumiewa mnie to, ten opór przed pokazaniem tego filmu na Ukrainie, bo myślę, że zdania tam nie byłyby jednoznaczne ani za, ani przeciw. No. Myślę, że byłyby podzielone.
No właśnie, Stanisław Wryk, czy to jest film antyukraiński?
Nie, ja tak tego filmu nie odebrałem. Ja chciałem jeszcze... Rzeczywiście te recenzje są ogólnie są bardzo dobre, ale też zwróćcie uwagę na to, że na przykład wśród tych polskich recenzji one się różnią. To znaczy część krytyków widzi w tym filmie, że to jest film o zagrożeniu nacjonalizmem. O tym, że to jest film, który jest też interpretowany przez niektórych krytyków, na przykład przez Sobolewskiego, Tadeusza z Gazety Wyborczej, że to jest film o przeszłości, ale który tak naprawdę przestrzega nas przed tym, co może się wydarzyć. I jest tak druga część recenzji, która z kolei ten film interpretuje w ten sposób, że to jest właśnie ten film, od czego Łukasz zaczęliśmy, który wypełnia tą lukę, że to jest film, który opowiada o historii, która nie była opowiedziana dotąd na ekranie, więc...
Nie bójmy się tego słowa, chyba była jednak tabu. To chyba jest przełamanie tabu.
Przez długi czas, oczywiście, że tak. Można powiedzieć, komunizm runął, a mimo to przez długi czas nasi politycy uważali, że dla dobra stosunków z Ukrainą nie należy tego tematu poruszać. Także to
i część z nich uważa tak do teraz, zauważmy to. Znaczy część cały czas tak uważa, że no wcale nie było jakichś wielkich starań o to, żeby ten film był pokazywany na Ukrainie. Niektórzy tam coś się wypowiedzieli, natomiast wielkich starań nie ma. Także tutaj te zdania w tych sferach powiedzmy dyplomatycznych, no to są bardzo takie, no, zaskakujące.
Jeszcze jedna uwaga, przepraszam, nasunęła mi się w związku z tymi komentarzami właśnie, czy to jest przestroga jakaś przed nienawiścią, nacjonalizmem i tym podobnymi rzeczami. Sam Wojciech Smarzowski powiedział coś takiego, że jemu przyświecała taka myśl, kiedy tworzył ten film, że, i tu postaram się wiernie zacytować, dzikość nie idzie ze wschodu, tak, tylko z człowieka.
Z człowieka. Mhm. Jeżeli to potraktuje się indywidualnie, to rzeczywiście tak. Natomiast nie unikniemy porównań do wielkiej polityki. W tle pojawia się nie tylko reakcja Ukrainy, ale także Rosja. i głosy, które mówią, że Rosja wygra to propagandowo, że będzie to traktowała jako oścień, który będzie wbijać pomiędzy relacje Polski i Ukrainy, które są, no, niezależnie od tego balastu, ewidentnie najlepsze w historii. Tu chyba co do tego nie mamy wątpliwości. Irku, jak ty widzisz?
Znaczy, dla mnie najważniejsze jest to, że w ogóle ta tematyka została poruszona. Film jest bardzo potrzebny, ponieważ rzeczywiście łamie pewne tabu. Przypomnijmy sobie, jak ileś lat temu wstecz wyglądały relacje polsko-niemieckie. Jakoś pokazywano przecież bardzo drastyczne filmy z udziałem faszystów i jakoś Niemcy w pewnym momencie sobie z tym poradzili. Ja wiem, że mentalnie Ukraińcy i Niemcy to jest spora różnica. Natomiast bez wypowiedzenia tej kwestii, no nigdy nie zamkniemy tego rozdziału. Także ten film z czasem, kiedy już te emocje będą opadały, on też będzie miał pewnie dla bardzo wielu ludzi pewną taką funkcję, będzie pełnił terapeutyczną, ponieważ jak coś jest wypowiedziane, coś jest przedstawione, wtedy z tym zaczynamy jakoś normalnie funkcjonować. Być może właśnie ten film najpierw wywoła burzę, a potem zaczną się te relacje rzeczywiście na zdrowych zasadach budować, bo one nie były zdrowe, dlatego że my cały czas wiedzieliśmy, że coś jest na rzeczy w relacjach z Ukraińcami, ale nawet w takich prywatnych relacjach nie poruszaliśmy tych tematów, już nie mówiąc o politykach, ponieważ oni są dość emocjonalni, natychmiast reagowali emocjonalnie. Być może ten film rzeczywiście odegra nieprawdopodobnie ważną rolę w losach obu krajów.
Zgadza się. I wydaje mi się, że tym lepiej, że właśnie ten film powstał, dlatego że czego potrzeba właściwie w takich stosunkach między sąsiadami? Przede wszystkim potrzeba prawdy. Jeżeli my teraz byśmy próbowali zbudować jakieś dobre relacje z Ukrainą, ale na gruncie fałszu, gdybyśmy tylko próbowali przedstawiać, że tego nie było, prawda? Albo zafałszowali jakoś zupełnie ten obraz. Temat by powrócił. Ja pamiętam tylko jedną, przepraszam, jeszcze jeden wtręt. Film, który mnie zaskoczył negatywnie, była to ekranizacja starej baśni, kiedy Jerzy Hoffman zupełnie z irracjonalnych powodów zamiast Niemców wstawił Wikingów. Co prawda nie poszedł w stronę Apaczów, Aborygenów i tym podobne, ale...
Mogło być gorzej.
No właśnie, mogło być gorzej, ale sama myśl, że lepiej jest zafałszować obraz, niż pokazać prawdę, no wydaje mi się tutaj... To był pomysł zupełnie irracjonalny, a tu udało się tego uniknąć.
Ta nasza dyskusja jest też o tyle zakorzeniona w realiach, że w ubiegłym tygodniu mieliśmy wspólną uchwałę podjętą przez Sejm i Radę Najwyższą Ukrainy, Radę Werchowną. Wspólna polska deklaracja pamięci i solidarności, w której oddaje się hołd milionom ofiar poniesionych przez nasze narody w czasie II wojny światowej oraz potępia zewnętrznych agresorów, którzy próbowali zniszczyć naszą niepodległość. Pięknie, ładnie. Nie pada niestety w niej ani razu słowo Wołyń. Koronel Morawiecki z Koła Wolni i Solidarni powiedział, że uchwała nie jest deklaracją pamięci, tylko deklaracją zapomnienia i oszustwa.
Wydaje mi się, że...
Stanisław Ryb.
Tak jak czytałem wywiady z reżyserem, on miał taki zamysł pierwszy, żeby tam było dwóch reżyserów, żeby miał być ukraiński i polski. Okazało się, że się nie udało znaleźć tego po stronie ukraińskiej. On mówi od początku, że ten film miał być budowany jako most, który połączy te dwa nasze narody. I mi się wydaje, że to będzie niezwykle trudne, bo zwróćcie uwagę na to, że w zeszłym roku Ukraińcy zdecydowali się przygotować ustawę, w której mówią o tym, że jeśli ktoś będzie szargał o dobre imię UPA czy ONU, to tam są jakieś konsekwencje prawne. I teraz moim zdaniem problem tego filmu dla Ukrainy i dla Ukraińców jest taki, że w tym filmie jasno jest jakby pokazane, że to nie chłopi. Tak jak część historyków uważa, że to była jakaś taka wojna chłopska, że to Ukraińcy zaatakowali Polaków, tam jest pokazane, że to najpierw idą banderowcy, a za nim idzie dopiero ta ludność. I mi się wydaje, że to może być bardzo trudne do przeskoczenia i stąd też ten protest w Kijowie przed premierą.
No właśnie, może ważne pytanie. Na ile Ukraina buduje swoją historyczną tożsamość na właściwych fundamentach, bo każdy, kto był na zachodniej Ukrainie, na pewno widzi ilość kubków, długopisów, flag, nawet lokali, w których słowo Bandera, czy UPA, OUN, czy Gierują Sława jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Czy to nie jest taka przeszkoda, którą, no, jeżeli nie niemożliwa, to bardzo trudna do pokonania.
Znaczy przeszkoda jest i ta bariera jest właśnie. Ten film jest jakimś początkiem czegoś, co może nastąpić, co Smarzowski miał na celu i myślę, że może nastąpić, ale nie można się jakby stawać w miejscu, że o, film coś załatwi. Nie, film nic nie załatwi. Film może być jakimś zarzewiem, bo ja sądzę, że nawet jeśli nie będzie jego tam oficjalnego pokazu, to będą jakieś pokazy. Ten film będzie gdzieś pokazywany, ale zatem generalnie, żeby coś się zmieniło między Polską a Ukrainą w tej kwestii historycznej, w tej kwestii tej zbrodni, to muszą być inne działania, różnego rodzaju edukacyjne, sympozja, nie tyle historyków, ale po prostu różnego rodzaju rzeczy, które mają charakter popularny. I jeśli to nastąpi, to wtedy coś może nastąpić w dalszej perspektywie i może coś zmienić. To, co było między Polską a Niemcami, to trwało całymi latami. Tam były różnego rodzaju działania. Tutaj tych działań właściwie żadnych nie ma. Jakieś deklaracje w Sejmie, jakieś takie delikatne. To jest dopiero mały, to jest po prostu początek, zupełny początek.
Być może zmieni troszeczkę tę sytuację fakt, że jest jeszcze Rosja jako ten trzeci gracz i niekiedy potrzeba tego trzeciego, żeby doszło do
pojednania. Myślę, że w ogóle to zakłóca te relacje polsko-ukraińskie i po naszej stronie też jest takie przewrażliwienie, ciągota taka do usprawiedliwiania Ukraińców związana z lękiem, obawami przed Rosją. Ja pamiętam bardzo taki negatywny przypadek w relacjach handlowych między Polską, Ukrainą właśnie i Rosją. Był taki czas, kiedy Rosja nałożyła embargo na polską wieprzowinę. Polscy politycy i dziennikarze wtedy zgodnie orzekli, że to embargo jest wrogim ruchem wobec Polski, że to jest dyskryminacja naszych rolników i dążenie do tego, żeby zniszczyć polskie rolnictwo. Prawda? Zniszczyć eksport jabłek, wieprzowiny i tym podobne. I co jest ciekawe, w momencie, kiedy to samo embargo nałożyła Ukraina, zapanowała cisza. Polscy politycy i dziennikarze nie chcieli tego komentować, nie mówili już o niszczeniu Polski, o złych relacjach, o wrogości i tym podobne. Po prostu nie było tutaj symetrii, a dokładnie było to samo embargo spowodowane tymi samymi przyczynami. Chodziło tam o zarazę.
Tyle, że było po Majdanie, prawda?
Tak, właśnie. Więc ja myślę, że ta ciągota polska do usprawiedliwiania Ukrainy, wybielania, przemilczania, czyli droga fałszu, a nie droga prawdy, to jest droga donikąd i na tym nie zbudujemy niczego. Raczej należałoby mówić: przyjaciele Ukraińcy, jesteście nam wdzięczni za to, że was popieramy, ale słuchajcie, jeśli chodzi o relacje gospodarcze, no nie może być tak, że wy nas dyskryminujecie. My was kochamy, ale już oczekujemy jakiejkolwiek wzajemności.
Jest ważna rzecz, którą można by było wykorzystać w związku z tym filmem. Mianowicie w Polsce jest ogromna ilość Ukraińców. Bardzo wielu młodych ludzi, bardzo wielu studiuje.
Nasz rynek pracy jest być może ratowany nawet przez czynnik ukraiński.
Ale jest bardzo wielu studiujących. Ja się dziwię, dlaczego nie pomyślano o tym, żeby chociaż, nie wiem, zrobić z ukraińską listą dialogową z podpisami, żeby Ukraińcy, którzy są, którzy oni chodzą, korzystają z kultury polskiej, chodzą do kin, żeby oni mogli ten film też zobaczyć. Ja myślę, że część z nich na pewno zobaczy. Nie zobaczą go w Kijowie czy gdzieś indziej, zobaczą go w Polsce i z tym przyjadą do swoich domów też. Ale myślę, że powinno się coś pomyśleć o tym, żeby wykorzystać. Oczywiście nie zmusimy Ukraińców, którzy są w Polsce, żeby oglądali ten film, ale można coś w związku z tym pomyśleć. Jakieś wydarzenia, jakieś działania. Są różnego rodzaju organizacje, które działają na styku Polska-Ukraina. Wydaje mi się, że tutaj jest cała sfera, którą można było tym filmem uruchomić, jakieś działanie, które może da efekty takie pozytywistyczne.
Znaczy, Krzysztof tutaj poruszył chyba taki najważniejszy wątek, mianowicie, że współpraca pomiędzy Polską a Ukrainą jest dopiero przed nami. Ponieważ czy chcemy tego, czy nie chcemy, coraz więcej Ukraińców będzie przyjeżdżało do Polski w celach zarobkowych. To jest ten sam proces, który przerabialiśmy 30 lat temu. Jeździliśmy do Niemiec, do Austrii.
W drugą stronę.
Oni teraz jadą w tym samym kierunku, tylko że zatrzymują się u nas. I my musimy wszyscy, na bazie tego filmu, który wywołuje tą dyskusję nawet tutaj w studio, musimy zrozumieć jedno, że trzeba uznać to, co było złe z jednej strony i z drugiej. Dopóki Ukraińcy nie przyznają, że jednak ten Bandera polskiego punktu widzenia no, robił to, czego niekoniecznie byśmy chcieli jako Polacy więcej doświadczać, no to ta sytuacja się nie powtórzy. Natomiast pewnie Polacy też mają gdzieś coś do powiedzenia i sobie do wyjaśnienia z Ukraińcami i do takiego momentu musi dojść. Natomiast bardzo dobrze, że tutaj Krzysztof właśnie zwrócił uwagę na to, że ci ludzie ten film zobaczą, pójdą, będą o tym rozmawiali i myślę, że właśnie od dołu zacznie się budować zupełnie nowa jakość i to potrwa.
To zawsze zaczyna się od dołu.
Politycy zaczynają coś budować, nagle zmienia się opcja i zaczyna wszystko wracać do punktu wyjścia.
Tak czy owak, na razie film został przełożony, nieodwołany, jeżeli chodzi o premierę w Kijowie, a poza tym, nie wiem, czy zwrócicie uwagę, ale analogia do Katynia się nasuwa. Przez wiele lat wydawało się, że to jest niemożliwe, żeby w Rosji puszczono ten film, a puszczono go w prime time, jeżeli dobrze pamiętam, zaraz po serwisach wiadomości państwowych. A my zmieniamy kompletnie tematykę, ale także skalę i dramaturgię problemu. Wracamy na nasze poznańskie podwórko. W środę otwarto kontrowersyjną Poznanie, największą galerię handlową w stolicy Wielkopolski i to zaledwie 300 metrów od już istniejącej Galerii Malta. W ten sposób Poznań umocnił się na pierwszym miejscu wśród miast, uwaga, uwaga, o największym nasyceniu powierzchni handlowej na jednego mieszkańca w Polsce. Wsłuchuję się w różne głosy i mam wrażenie, że Poznanie jest sierotą. Krytykują ją właściwie wszyscy. Panowie, przyłączacie się do tych głosów krytyki.
Znaczy, chciałbym na to spojrzeć racjonalnie.
Irena Rządkowiak rzuci kamieniem.
Punktów bardziej może ekonomicznie czy społecznie. Natomiast jest to trudne do obrony, ponieważ nawet już nie będąc zawodowym urbanistą, a tylko obserwatorem tego, co dzieje się w miastach na zachodzie, praktycznie chyba nie ma takiego drugiego miasta z tak dużym nasyceniem centrów handlowych.
No na pewno nie w Polsce.
Nie chcę tego nazywać galerią. W centrum miasta, bo skutki tego są naprawdę poważne. Nie ma tak, że te centra handlowe nie oddziaływują na życie mieszkańców. One w pewnym sensie ułatwiają być może zakupy tym, którzy chodzą z siatkami, mówiąc już tak bardzo kolokwialnie. Natomiast rzeczywiście otwarcie tej galerii pokazało, jak zakorkował się Poznań, jakie mamy skutki środowiskowe, jaki mamy problem, gdzie przez weekend potrafiło przyjść 300 tysięcy ludzi do centrum handlowego. Jest to pewien fenomen, bardzo dobrze marketingowo sprzedany. Natomiast oczywiście to wszystko opadnie. Myślę, że losy Galerii Malta będą tutaj bardzo trudne.
Wróbelki ćwierkają, i że już podobno
pewnie zmieni się przeznaczenie tego obiektu, bo to jest niemożliwe, żeby w takiej bliskiej odległości funkcjonowały dwa takie duże centra. W każdym bądź razie jest to pewien problem nie tylko urbanistyczny, pociągający za sobą też komunikację miejską. Wszędzie to jest na obrzeżach miast i tam powinno być.
Łacina jest takim miejscem szczególnym, prawda?
Inny problem to jest reanimowanie tego lokalnego, małego handlu, który w gruncie rzeczy na całym świecie daje pracę bardzo wielu rodzinom i my możemy, nie wiem, jak zaklinać Poznań, rzeczywistość, urbanistykę. Przy takiej polityce najprawdopodobniej nigdy Święty Marcin nie będzie taką ulicą elitarną z kawiarniami, z handlem.
Prezydent Jacek Jaśkowiak, który zbojkotował otwarcie galerii, mówił to, o czym mówi Ireno Rządkowiak, że tego typu centra wysysają życie publiczne i handel, już schodząc na ten najniższy poziom, właśnie z centrów miasta, ze Świętego Marcina, z Dąbrowskiego, z Głogowskiej. To były kiedyś ulice handlowe. Zgadzacie się z tą opinią i z decyzją prezydenta przede wszystkim?
No, generalnie Krzysztof Kaźmierczyk. To centrum jest właściwie czymś, co... To ja nie widzę argumentu na jego obronę. Nie ma tutaj cech pozytywnych poza tym,
centrum, że, wiem, w sensie Poznania.
Że jeśli tylko spojrzymy na to, że tam są jakieś miejsca pracy dla ludzi, którzy tam pracują, to może być jedyny plus, ale minusów jest tak wiele, że naprawdę to się nie równoważy, ani się nie zrównoważy. akurat stanowisko prezydenta Jaśkowiaka, prezydenta, stanowisko w ogóle władz, bo to nie było tylko, tylko ten bojkot otwarcia, ale także teraz Centrum Poznania chciała wziąć udział w uroczystościach na Świętym Marcinie, prawda, dostała mowę, prawda, mimo że chciano tam pewnie wyłożyć pieniądze, prawda, na sponsorowanie tej uroczystości. No tutaj prezydent Jaśkowiak, który ma zwolenników i przeciwników, myślę, że tutaj w tym względzie ma samych zwolenników. Natomiast troszkę z drugiej strony dziwi mnie takie podejście, jednak to centrum jest.
Już go nie wydłużymy raczej.
Mówiąc właśnie, no właśnie, tego czasu się nie cofnie i tu właśnie trzeba było pomyśleć, nie wiem, co zrobić, żeby takich błędów nie popełnić więcej, bo one mogą nastąpić. Co zrobić, żeby te utrudnienia, te problemy, które powstały, jakoś je rozwiązać, a tutaj dokonując protestacyjnych właśnie różnych takich manifestacyjnych aktów, no nie zmienimy tego.
Rejtania to jest kosztowna.
Trzeba w tej sytuacji pomyśleć nad tym, no jak z tym żyć, żeby no jakoś się dało z tym żyć.
Ja jako karny tutaj uczestnik naszego spotkania, Łukasz mi zorganizował weekend, bo w niedzielę byłem w kinie, to już o tym rozmawialiśmy, natomiast w sobotę udałem się do Poznania. O tyle mam łatwo, że jestem mieszkańcem Rataj, więc ja mogę być nieobiektywny.
Myślałem, że seans był w Poznaniu.
Muszę powiedzieć, że to, co widziałem, jeśli chodzi o masę ludzi, panowie, to ja się z czymś takim nie spotkałem. To po prostu byłem pod takim wielkim wrażeniem. Ja rozmawiałem ze sprzątaczkami, które tam były. One też nie potrafiły się w tym wszystkim odnaleźć. Myślę, że są dwie rzeczy. Te pierwsze dni pokazały, że my możemy tutaj mówić, że nam się to nie podoba. Natomiast jak na razie ludzie głosują nogami i ten wynik, jeśli jest wiarygodny, te 300 tysięcy, to jest...
Teoretycznie Poznania może przyjąć w ciągu godziny 1 000 000 osób.
Powiem więcej, wiem i to sprawdziłem w dwóch źródłach.
Szokująca liczba.
Bo to wiem od dwóch znajomych, którzy byli, że w pewnym momencie zakrano ruchu na parkingu na dole, bo było takie stężenie dwutlenku węgla, że się bano, że...
To już było w innych centrach handlowych.
Był
też.
Dym. No. Czyli wokół tego centrum, tak można powiedzieć, że klienci zrobili dużo dymu, no i myślę, że sami inwestorzy jednak też.
Ja myślę,
trudno by było, tak tutaj mówił Irek, trudno by było obronić samą ideę tworzenia tego centrum właściwie w samym centrum Poznania. Na pewno szkodzi to przedsiębiorczości drobnej. Na pewno. Dodatkowo jest jeszcze taka rzecz, którą też trudno pominąć i która mnie szczególnie irytuje zawsze, kiedy słyszymy o centrach handlowych wielkich. Dlatego, że najczęściej jest tak, że te wielkie centra handlowe otrzymują z niewiadomych względów, na przykład zwolnienia podatkowe, których nie otrzymują drobni przedsiębiorcy. Dodatkowo czasem no, nie z groszki, nie z pietruszki, okazuje się, że włącza się w to również Bank Światowy, który na przykład jednemu z centrów handlowych na ekspansję w środkowo-wschodniej Europie przekazał 1 000 000 000 euro. I te firmy, te wielkie centra handlowe potem, no, można powiedzieć, głupieją do tego stopnia, że wydają na reklamę te ciężkie pieniądze z pomysłami tak absurdalnymi, które, no nie wiem, wrzucają do basenu panią dziennikarkę, która wyciąga z tego basenu kabanosy i prezentowana jest do upadłego ta reklama w telewizji, tylko dlatego, że są pieniądze, trzeba je wydać. No więc w ten sposób rzeczywiście te firmy są uprzywilejowane i ci nasi drobni przedsiębiorcy, którym nikt nie da ani z Banku Światowego, ani z Ministerstwa Finansów tych środków, no po prostu są bez szans.
Znaczy, to jest w pewnym sensie psychologicznie uzasadnione, ponieważ my, dopóki nie pojawiły się centra handlowe, to kochaliśmy właśnie uliczki, gdzie było dużo sklepików, kawiarenek. Dzisiaj nam to właściwie zafundowano, bo to jest odtworzenie tego, co nie tylko w Polsce, ale właściwie na całym świecie, może jeszcze bardziej niż w Polsce.
Kulturoznawcy mówią, że nie jest o tyle do końca tożsame, dlatego że tworzy się warstwa klientów, a nie uczestników życia publicznego. Do końca jesteśmy klientami.
Natomiast w tej chwili nas zaproszono pod dach, postawiono nam dwa kwiatki, jedną fontannę i w zasadzie mamy taką iluzję, że jesteśmy jak gdyby w mieście. Natomiast wrócę do tych problemów ekonomicznych. Kwestia podatków to jest jak gdyby jedna sprawa, natomiast ekonomiści już dawno policzyli, że jedno miejsce w galerii likwiduje 7 miejsc pracy w małych sklepikach i one nie mają szans na przetrwanie, ponieważ jest zupełnie inna ekonomia w tej skali, kwestia promocji, gdzie z jednej strony mamy coś za darmo, wiecie, panowie, że w życiu nie ma nic za darmo. Zazwyczaj możemy dostać za darmo sprzęt, który teoretycznie powinien być już utylizowany, a dostajemy go z gazetki jako drugą sztukę. Natomiast jeżeli ktoś...
Pomyślałem się, że coś innego możemy za darmo dostać.
Jeżeli ktoś nie musi płacić podatków, no to ten mały przedsiębiorca no, nie jest w stanie z nim wytrzymać. Generalnie już myślę, że doszliśmy ekonomicznie do takiego etapu, że to jest być może program, temat dla ekonomizera tutaj, dla audycji, gdzie spotkają się za tydzień ekonomiści, ale powinniśmy się zacząć zastanawiać, czy rzeczywiście kwestia zwolnień podatkowych nie zaczyna przynosić polskiej gospodarce pewnych problemów i krzywdy, dlatego że ona, wszędzie mamy mieć równość, a w tym momencie w działaniach gospodarczych tej równości nie ma.
No panowie, bo... Ireneusz i Piotr, otworzyliście puszkę Pandory i chyba tak. Rzeczywiście będzie to trzeba pociągnąć, bo to jest...
Przepraszam, jeszcze jeden trop mam w tej sprawie. Najciekawsze dane, jakie były opublikowane związane właśnie z podatkami płaconymi przez centra handlowe zachodnie, są takie, że zarówno biorąc pod uwagę obrót, jak i zysk, te firmy zachodnie płacą mniej proporcjonalnie wobec firm polskich, oczywiście znacznie mniejszych. Czyli można powiedzieć, jest tutaj wskazówka bardzo taka ostra. Proszę bardzo, wielkie firmy, potężne obroty, potężne zyski, podatków brak.
Ja myślę, że to jest, nie wiem, czy wiecie, ale niesamowita, interesująca sprawa. Prezydent Łodzi, jak Apsys, który wybudował Poznanie, jak Francuzi otwierali manufakturę w Łodzi, prezydent też zbojkotował.
Nie unikniemy tego porównania.
Prezydent też zbojkotował to centrum. I ja przed audycją zadzwoniłem do naszej korespondentki z Łodzi, zapytałem się o wpływ manufaktury na Łódź, bo tam też była ta inwestycja przedstawiana tak jak tutaj. Nie wiem, czy pamiętacie.
Dużo analogii.
Sławne słowa wiceprezydenta Poznania, który mówi o tym, że to jest miasto twórczy charakter.
No właśnie chciałem zapytać o to.
Ja właśnie zapytałem naszą koleżankę z Łodzi i jaka jest różnica? Manufaktura po 10 latach działania w Łodzi rzeczywiście, przynajmniej tak twierdzi tutaj moja koleżanka, pociągnęła całą tą dzielnicę fabryczną. Rzeczywiście
dźwignęła,
tak. Rzeczywiście doszło tam do rewitalizacji. Tylko jaka jest różnica, nie? Zwróćcie uwagę, że oni rewitalizowali zakłady poznańskiego, a tutaj postawiono nam giganta na polach. I to jest ta różnica. Ja mogę jeszcze jedno słowo na sam koniec. Ja zrobiłem wielkie oczy, jak usłyszałem, że w tej manufakturze funkcjonuje największe muzeum sztuki współczesnej. Tam jest teatr i rzeczywiście tam się toczy jakieś życie poza tą galerią. Francuzi obiecują, że tu będzie tak samo, ale jestem bardzo...
No właśnie, czy jest szansa na to, żeby była siłą w jakiejś mierze kulturotwórczą Poznania?
Myślę, że nie. Natomiast wrócę do manufaktury, ponieważ to rzeczywiście jest pewien fenomen właśnie dlatego, że zostały odtworzone stare zakłady, które były już dawno wpisane i determinowały Łódź jako miasto. One zostały pięknie odnowione i one rzeczywiście są miastotwórcze. Tam ludzie chętnie przychodzą, przyjeżdżają, spędzają czas. Natomiast wszystkie te przeszklone nowe twory, one tej funkcji nie będą pełniły. One oczywiście będą ludziom zabierały czas. One będą zarabiały na siebie. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, bo było pytanie, co z tym zrobić, czy sobie poradzimy z tym, czy nie poradzimy. Wreszcie ktoś powinien pomyśleć o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla całych obszarów miast, a nie tylko wyrywkowe, które umożliwiają realizowanie takich inwestycji.
W pięknych zapowiedziach to miała być nowa dzielnica, coś na kształt Jeżyc, Grunwaldu, właśnie z całymi tak tam uliczek.
Została mamy to, co mamy.
No tam powstaną jakieś osiedla mieszkaniowe pewnie, natomiast manufakturę można porównać do starego browaru raczej. Tutaj.
Cały czas te analogie gdzieś nie chodzą
po głowie. A nie do właśnie tego tworu, który powstał na Nowym Mieście i tutaj ja nie sądzę, żeby tam, jeśli właściciele twierdzą, że tam będą podejmowali jakieś działania, no nie sądzę, żeby podejmowali je na taką skalę i też nie sądzę, żeby to miejsce, no nie wiem, mogło taką rolę pełnić. No,
skoro mamy tego samego inwestora, Apsys, być może to Właściciele mówią na dzień dobry, jako hasło wywoławcze, 100 tysięcy złotych chcą przeznaczyć na cele artystyczne. Może jednak...
100 tysięcy to bardzo mało jak na tego rodzaju przedsięwzięcia.
To jest jeden koncert dobrego zespołu. Natomiast rewitalizacja...
I już jesteśmy sprowadzeni na ziemię.
Rewitalizacja dawnych obiektów to jest zupełnie coś innego niż stawianie nowoczesnych budynków, które w zasadzie zaczynają tworzyć nowe życie, a nie przywracają czegoś do życia.
Galeria stoi, nic już z tym nie poradzimy. Padają kwestie dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego. Ja jednak cały czas uważam, że plany, a tkanka społeczna to jeszcze są nie do końca tożsame kwestie. I pytanie, na ile w tym momencie galeria jest w stanie nie zaszkodzić centrum Poznania. Bo te kasandryczne wróżby o tym, że właśnie milion osób może w ciągu godziny stamtąd wyjść, czy to jest tak, że to jest gwóźdź ostatni do poznańskiego centrum? Znaczy, to jest takie pytanie na koniec, że puenta niemalże.
Że to jest nieprawdopodobne wyzwanie dla władz miasta Poznania i dla wszystkich, którzy chcieliby przywrócić życie w części Starego Miasta, zwłaszcza na rynku, ponieważ na razie galerie wygrywają i to z kretesem. I teraz jest pytanie, bo wielu będzie dyskutowało, natomiast rzeczywiście czym zachęcić ludzi, żeby zaczęli przychodzić na stary rynek, gdzie praktycznie restauracje i wszystkie te funkcje starego rynku mamy tam, gdzie mamy.
Ktoś powiedział, że mamy Bankfurt w centrum Poznania.
I myślę, że to jest jak gdyby taka rysa na Poznaniu, która pewnie będzie nie do odbudowania.
No niestety puenta jest gorzka, a cóż, muszę z takimi słowami zostawić dziś Państwa. Nasz czas niestety dobiega końca. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. Przypomnę, że swoimi komentarzami dzielili się dzisiaj z nami Ireneusz Antkowiak z naszego Głosu Poznańskiego.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Kaźmierczak z Głosu Wielkopolskiego.
Dziękuję.
Piotr Tomczyk z naszego Dziennika.
Dobranoc.
I Stanisław Wryk z Polsat News.
Dobranoc.
Program realizował Ireneusz Pachczyński. Życzę spokojnego wieczoru. Łukasz Kaźmierczak, do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Gorąca czołówka.